Koreańczycy są w bardzo bliskiej współpracy z Amerykanami. Ten sprzęt koreański
faktycznie
jest amerykański.
Wszyscy eksperci wojskowi mówią, że wiele firm niemieckich jest w kooperacji z Amerykanami. Więc też będzie wspierać Amerykanów.
Jest, tylko politycznie inaczej sprawy się układają.
Rząd zapowiada, że 80-90% pieniędzy z programu SAFE zostanie wydanych w polskich firmach. Najpierw rozmowy o Iranie i jego programie nuklearnym, potem o wojnie w Ukrainie. Genewa to dzisiaj dyplomatyczna stolica świata.
W negocjacjach tak z wysłannikami Teheranu, jak i Kijowa i Moskwy udział bierze specjalny wysłannik Donalda Trumpa, a rozmową przygląda się także Tomasz Orchowski.
Dla Steve'a Witkoffa to będzie długi, wyczerpujący dzień. Z Irańczykami ma rozmawiać o ich programie nuklearnym. Teheran nie wyklucza kompromisu, ale w zamian chce zniesienia sankcji, czyli podobnego dealu do tego, z którego Donald Trump wycofał się podczas swojej pierwszej kadencji. Waszyngton wywiera na Irańczyków presję przed rozmowami w Genewie. To druga runda, pierwsza odbyła się w Omanie. USA wysłały na Bliski Wschód więcej sił powietrznych i morskich. Będę pośrednio zaangażowany w te negocjacje, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Powiedziałbym, że Irańczycy są złymi negocjatorami. Mogliśmy dojść do porozumienia zamiast wysyłać bombowce B-2, żeby zniszczyć ich potencjał nuklearny. Mam nadzieję, że teraz będą rozsądniejsi. Myślę, że oni chcą się dogadać. Nie sądzę, że chcą konsekwencji wiążących się z brakiem porozumienia. Oni chcą się porozumieć. Po południu Witkoff będzie rozmawiał w Genewie o wojnie w Ukrainie. Trumpowi bardzo zależy na zakończeniu tego konfliktu, by móc odtrąbić pokojowy sukces. Tyle, że Rosjanie pokoju nie chcą. Przed negocjacjami przeprowadzili kolejny zmasowany atak dronów i rakiet na Ukrainę. Trump ma świadomość, że ustępstwa łatwiej mu będzie wymusić na Ukraińcach, którzy są uzależnieni od zachodniego wsparcia. Ukraina musi szybko przystąpić do rozmów. Ale Ukraińcy nie mogą się zgodzić na przykład na oddanie całego Donbasu, czego żądają Rosjanie. To byłaby dla nich kapitulacja, do której prezydent Wołodymyr Zełenski nie byłby w stanie przekonać społeczeństwa, które od 4 lat wykrwawia się, stawiając opór rosyjskiemu najeźdźcy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Po 12.30 porozmawiamy w TOK 360 o tym, jak przebiegają rozmowy USA i Iranu, a także o tym, jaką presję wywierają na Teheran amerykański siły zbrojne.
Rozpoczyna się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się dziś projektem zmian w kodeksie pracy, doprecyzowującym i upraszczającym definicję mobbingu.
Zmiany zakładają, że mobbing będzie rozumiany jako uporczywe nękanie w miejscu pracy. Oprócz tego osoba, która dopuści się mobbingu, będzie musiała naprawić szkodę albo nawet wypłacić zadośćuczynienie, mówił w TOK FM krajowy konsultant do spraw prawnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego w Gdańsku, Tomasz Juraszek.
Mobbing stał się takim słowem wytrychem. Ktoś miał trudną rozmowę z szefem, został rozliczony z wyników i mówi, o, to był mobbing. Tymczasem mobbing w sensie prawnym, psychologicznym jest zjawiskiem znacznie bardziej złożonym, dlatego że mobbing to proces, a nie zdarzenie. Czyli to nie jest jedna kłótnia, jedna ostra uwaga. To długotrwałe, powtarzalne oddziaływanie na pracownika.
Zadośćuczynienie za mobbing w pracy ma wynosić według rządowego projektu nie mniej niż 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia. W ramach nowelizacji kodeksu pracy doprecyzowane mają być także zasady walki z dyskryminacją w pracy.
Ceny prądu w przyszłości powinny spadać. W porannym EKG w TOK FM mówiła o tym szefowa Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek.
W rozmowie z Tomaszem Settą zastrzegła jednak, że takie długoterminowe prognozy są zawsze pewnym ryzykiem.
Ostatnie lata pokazały nam, że mało możemy przewidzieć, a dużo nas może zaskoczyć, ale rzeczywiście, jeżeli ta sytuacja by się kształtowała tak jak ostatnio, no to one powinny spadać, tak? Już dzisiaj płacimy mniej niż rok temu. Oczywiście w związku z mrożeniem cen tego nie widzieliśmy do końca, bo płaciliśmy tą ustaloną maksymalną cenę 500 zł, ale w taryfach ceny były zatwierdzone na poziomie ponad 700 zł i takie ceny faktycznie płaciliśmy, tylko jedno z naszej kieszeni bezpośrednio, a drugie z kieszeni poprzez budżet państwa i z naszych podatków.
Nie wszystko widzieliśmy na naszym rachunku wtedy?
Nie widzieliśmy wszystkiego na naszym rachunku i te ceny spadły przez rok w zatwierdzanych taryfach o 1/5. To jest dużo. Dziś płacimy trochę mniej niż w grudniu, nawet do ceny mrożonej. I taka tendencja powinna się utrzymywać.
Przez ostatnie lata rządzącym rodzili ceny energii elektrycznej. Teraz już tego nie robią, a taryfy na prąd zatwierdzone przez szefową URE są nieznacznie niższe od zamrożonych stawek.
A my do tego tematu wrócimy jeszcze w południowym EKG po 12.40. Główny Inspektorat Sanitarny nie zna jeszcze liczby rodziców, którzy odmówili zaszczepienia swoich dzieci przeciwko gruźlicy.
Część rodziców nie chce szczepić noworodków w związku z nowym badaniem przesiewowym na złożony niedobór odporności, bo ten niedobór jest przeciwwskazaniem do szczepienia, a wyniki badania otrzymuje się po opuszczeniu szpitala.
Zarówno Sanepid, jak i Ministerstwo Zdrowia twierdzą, że nie ma racjonalnych przesłanek, by zwlekać. Co innego uważała była już krajowa konsultant do spraw neonatologii profesor Ewa Helwich.
Sanepid zbiera teraz dane o niezaszczepionych noworodkach, a główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski w rozmowie z reporterem Tok FM Cezarem Jaszczykiem zapowiedział, że szuka rozwiązania problemu.
Jesteśmy w tej chwili w końcowym etapie podsumowywania danych. Mamy właściwie już informacje z większości województw. Nie mogę powiedzieć jednego wskaźnika, ponieważ sytuacja jest niezwykle zróżnicowana w zależności od regionu i od czasu. Mogę podać przykłady. Są szpitale, gdzie nawet 60-70% rodziców nie szczepi swoich dzieci, odmawia jakby szczepienia przed uzyskaniem wyniku badania. I są takie miejsca w Polsce i takie szpitale, gdzie ani jeden rodzic nie odmówił. Mamy również w tej chwili już wstępne uzgodnienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, jaki będzie mechanizm rozliczania uzupełniających szczepień i pracujemy nad tym, żeby ten pilotaż przekształcić być może również w kontekście ośrodków wykonujących to badanie. Mamy nadzieję, że pilotaż nam pozwoli na to, żeby dodatkowe ośrodki mogły realizować to badanie, ponieważ wtedy ten czas oczekiwania się znacząco skróci.
Czyli przed wypisem ze szpitala, tak? Że dałoby się jeszcze to szczepienie na gruźlicę wtedy zrobić przed wypisem.
Pilotaż jest po to, żeby przetestować różne opcje i gdyby była taka opcja również, że badanie będzie dostępne w ciągu pierwszych dwóch dni, podkreślam, życia dziecka, no to oczywiście takie badanie wówczas będzie mogło służyć do kwalifikacji do szczepienia, ale nie mogę tego w tej chwili absolutnie przesądzić, ponieważ to zależy też i od kwestii laboratoryjnych, czyli dostępności do diagnostyki, testów, które mogłyby być robione na przykład z krwi pępowinowej.
A w tym momencie wszystkie próbki trafiają do jednego ośrodka badawczego w Warszawie.
Sejmowej koalicji bardzo zależy na projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej, zapewniła w poranku Tok FM Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Polityczka, która ma stanąć na czele Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która zajmie się tym projektem, zapewniała, że chce do tematu podejść niekonfrontacyjnie.
Na razie plan jest taki, by do maja lub czerwca projekt został przyjęty przez parlament i wysłany do Kancelarii Prezydenta.
A zgodnie z tym projektem pary, również jednopłciowe, będą mogły zawrzeć u notariusza umowę, która umożliwiałaby m.in. wspólne rozliczenie podatkowe i dostęp do informacji medycznej. W studiu jest Maciej Kluczka. Macieju, ustawa ma poparcie większości sejmowej, no ale duży znak zapytania stoi przy podpisie prezydenta pod tą ustawą. Czy rządzący mają więc plan na przekonanie Karola Nawrockiego?
Plan jest z jednej strony i dość trudny, ale jednocześnie prosty. Mają to być rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. Posłowie koalicji rządzącej, w tym Urszula Pasławska z PSL-u, z którą rozmawiałem w poranku Tok FM, ma nadzieję na to, że w posiedzeniach komisji, która właśnie będzie rozpatrywać ten projekt, będzie brać udział prezydencki przedstawiciel.
Bardzo nam zależy na tym projekcie, dlatego niekonfrontacyjnie, ale wsłuchując się w głosy wszystkich stron sporu politycznego, zależy nam, aby osoby żyjące w związkach nieformalnych po prostu miały swoją ustawę, miały punkt odniesienia, a państwo winno być regulatorem i rejestratorem stosunków prawnych.
Macieju, ale prezydent Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News już zapowiedział, że odrzuci ustawę, w której nie będzie stwierdzenia o szczególnej roli instytucji małżeństwa.
Zgadza się. Tak właśnie Karol Nawrocki powiedział, a z kolei politycy koalicji rządzącej zastanawiają się, czy to nie będzie wymówka prezydenta, by ustawę właśnie zawetować, bo przypominają, że przecież taki zapis o szczególnej roli małżeństwa już jest, o szczególnej ochronie małżeństwa także w artykule 18 Konstytucji. Mimo wszystko Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej skłania się ku temu, by taki zapis też do tej ustawy dołożyć, ale sceptyczny w tej sprawie jest już na przykład Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
Nie wiem, po co pan prezydent chciałby podkreślać to w akcie niższego rzędu, natomiast ja osobiście uważam, że jeśli od tego zależy jego podpis, to możemy zdublować zapis, który jest już w Konstytucji.
Mam takie wrażenie, że pan prezydent, jeśli w ogóle miałby się zgodzić na jakąkolwiek regulację, to chyba tylko taką, gdzie byłoby, nie wiem, możliwość pójścia razem do kina albo do restauracji. Choć i tak pewnie byłby zapis, nie wolno wtedy trzymać się za rękę.
a w przyszłym tygodniu w Sejmie właśnie ma zostać wybrany skład nadzwyczajnej komisji do spraw projektu o statusie osoby najbliższej.
A mówił o tym Maciej Kluczka.
Ksiądz Jacek K. odpowiada przed sądem za wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci.
Dziś ruszył proces księdza z diecezji sosnowieckiej. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych właśnie stamtąd. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i utajnił proces. Grzegorz Kozioł.
Akt oskarżenia obejmuje łącznie 10 zarzutów. 9 z nich to przestępstwa seksualne na szkodę osób wówczas małoletnich. Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian.
Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej. Materiał dowodowy obejmuje zeznania kilkudziesięciu osób, bardzo liczne opinie, zwłaszcza opinie informatyczne, odnoszące się do zawartości urządzeń elektronicznych, jakie oskarżony gromadził przez lata i jakie udało nam się zabezpieczyć. Uzupełniono to ekspertyzami psychologicznymi, jak również ekspertyzami dotyczącymi badania śladów biologicznych i innego rodzaju dowodów.
Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Ksiądz Jacek K. ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim. Sołtys z tej miejscowości Grzegorz Musiał pojawił się dziś w sądzie rejonowym w Sosnowcu, przyznał, że część mieszkańców wciąż nie wierzy w winę księdza, a on ma sobie za złe, że niczego wcześniej nie zauważył.
To, że ja tego nie dostrzegłem. Po prostu dałem się w to wkręcić, także nie zauważyłem tego. Nie to, że ja go bronię. Teraz jak wychodzą fakty, to co jest, no to człowiek inaczej na to bierze uwagę, ale nie powiem, dlaczego zmieniłem zdanie, bo już to pytanie wcześniej padło.
Był pan po prostu w tym mieszkaniu i wtedy się pan zdziwił.
Sołtys nie odpowiedział na te pytania, milczeniem potwierdził fakty. Grzegorz Musiał był bowiem z policjantami w mieszkaniu księdza tuż po jego zatrzymaniu. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia. Z Sosnowca Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Srebrny medal olimpijski zaskoczył naszych skoczków narciarskich i samego Adama Małysza. Nasi zawodnicy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wywalczyli go w konkursie przerwanym przez śnieżycę i rozegranym podczas igrzysk po raz pierwszy w takiej formule.
W Predadce świadkiem niecodziennych zdarzeń był wysłannik TOG FM na igrzyska Przemysław Pozowski.
W Predadce wieczorem minusowa temperatura i śnieżyca, która co tu dużo mówić pomogła naszym zdobyć czwarty na tych igrzyskach medal olimpijski. No a w Mediolanie dzisiaj plus 15 stopni, słychać śpiewające ptaki, słoneczko świeci, że aż miło. No ale dobrze, dziś startów Polaków za dużo nie ma, a na pewno nie ma takich, w których zdobędą oni medale. Więc wróćmy jeszcze na moment wspomnieniami do tego, co działo się wczoraj w Predadce. Paweł Wąsek dowiedział się o tym, że jest medal też w okolicznościach dość specyficznych.
Kamil podszedł do dyrektora, do Sandra Pertile, zapytał, czy jest odwołany, potwierdził mu, że tak, i skoczyłem na Kamila, zaczęliśmy się cieszyć, chociaż dalej gdzieś była duża niepewność, czy na pewno tak to się podziało, czy mamy ten medal.
Kamil Stoch był więc dla Pawła Wąska pierwszym źródłem informacji co do tego, że ma srebrny medal olimpijski, a Adam Małysz, no on też był zakręcony.
Sam powiem szczerze, że nie wiedziałem, że w duetach jest tak, że musi dojść do końca cała seria. Bo w teamach tak jest, że tylko i wyłącznie poszczególni zawodnicy jak wystarczy, to wtedy się jakby przerywa i jest to brane pod uwagę. Nie dowierzałem to, co zobaczyłem, więc dzwoniłem od razu do Maćka na górę, żeby z pierwszej ręki usłyszeć, czy to faktycznie tak jest, czy się mi śni.
Ale to wszystko nie jest sen. Polska zdobyła w Predadce srebrny medal olimpijski w konkursie duetów skoczków narciarskich. No a dziś warto spojrzeć w kierunku Tafli i Mediolanu. Tam łyżwiarstwo figurowe i program krótki z udziałem Jekateryny Kurakowej z Mediolanu. Przemysław Pozowski, TOG FM.
Występ naszej łyżwiarki dziś o 18.45, przedtem chwilę po 13.00 Igrzyska 360 w TOG FM.
Autopromocja.
Czy oglądanie seriali może pomóc w nauce języka angielskiego i komunikacji w biznesie pod presją? Odpowiedź na to pytanie w nowym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka podcastu English Biz w aplikacji TOG FM i na stronie tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
Ponad 59 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 59 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla.
Lidl. To się opłaca.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM, KRS 00 00 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
Radio zmienia kilometry w minuty wypełnione piosenkami.
I łączy cię z miejscami, do których chcesz pojechać.
Samochodowe systemy multimedialne oferują teraz wiele opcji.
Kupując auto, upewnij się, że może dać ci to połączenie, które cenisz najbardziej.
Upewnij się, że twój następny samochód jest radio gotowy.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Tylko w MediaMarkt. Kupon na premierowe modele smartfonów Samsung Galaxy. Bądź pierwszy i zgarnij 150 zł na premierową ofertę w zestawie. Nie czekaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 50 tysięcy osób we Włocławku nie ma ogrzewania. To po nocnej awarii. Uszkodzona jest główna rura dostarczająca ciepło do miasta. Trwa naprawa rury, aby jak najszybciej przywrócić ogrzewanie w budynkach. Ukraińscy żołnierze będą szkolić niemieckie wojsko, informują media w Niemczech. Ich doświadczenie z frontu ma zwiększyć gotowość bojową Bundeswehry w zakresie użycia dronów oraz prowadzenia działań przy użyciu aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa niemiecka armia nie ujawnia na razie szczegółów. Wiadomo natomiast, że rozmowy na temat tego, w jaki sposób Bundeswehra mogłaby skorzystać z frontowego doświadczenia ukraińskich sił zbrojnych, trwały od 2025 roku. Od jutra cena za wodę i ścieki w Gdańsku wzrośnie o blisko 7%. Spółka Gdańskie Wodociągi podkreśliła, że przy założeniu, że statystyczny mieszkaniec zużywa miesięcznie 3 metry sześcienne wody, miesięczny koszt za wodę i ścieki będzie wyższy o 2,64 zł.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek. Dzień dobry, pani mecenas. Halo, czy słyszymy się z panią mecenas? Chyba się nie słyszymy.
Ja nie...
O, teraz panią przez sekundę słyszałam.
Ale to ja nie jestem pani mecenas. Ja miałam być 12.40.
Pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk?
Tak jest.
Dzień dobry. Przepraszamy, do pani mecenas wrócimy. Islamistka, iranistka i arabistka, Zakład Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tak dzieje się dużo, że czasem nie ogarniamy kolejności, niemniej jednak na pewno ogarniamy tematy, pani profesor. W Genewie rozpoczęła się druga runda negocjacji między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Rozmowy dotyczą, no właśnie, to też chyba do końca nie wiemy czego, bo Waszyngton i Teheran z doniesień agencji prasowych, to wynika, mają inne wyobrażenie tych rozmów, tak? Teheran chce rozmawiać o programie nuklearnym, Waszyngton o programie nuklearnym, ale także generalnie o irańskich zbrojeniach. Sytuacja jest napięta i skoro mamy pewną nieścisłość na starcie, to czy jest szansa, że rzeczywiście trochę te sytuacje na Bliskim Wschodzie uda się tymi rozmowami rozładować?
Oczywiście jest tak, że przed rozmowami każda strona musi podkreślić swoją ważność, prawda, i determinację. I to, że oczywiście nie ustąpią i czego się spodziewają. I to jest, myślę, taka zagrywka dyplomatyczna, że trochę się postraszymy. Także Iran oczekuje takiego, no, w sensie realistycznego podejścia. Też nie wiadomo, na czym to by miało polegać. Może na tym, żeby jednak pozwolić na ten program nuklearny do jakiegoś stopnia. A prezydent Trump nie tylko mówi, że Iran powinien poważnie przemyśleć, prawda, swoje posunięcia, no ale też wysłał kolejny wielki okręt, największy chyba, ten Ford, tak? I tym straszy, prawda? Co prawda on tam będzie za 3 tygodnie, ale już tam jest Abraham Lincoln, więc to jest taki też takie straszenie przed rozmowami, ale pamiętajmy, że Gwardia Rewolucyjna, ona też nie pozostaje bezczynna, prawda? Bo odbywa manewry w cieśninie Ormus jako taki straszak.
Komentatorzy twierdzą, że Teheran jednak chce pokazać, że poważnie traktuje te rozmowy. No i teraz pytanie, co w obecnej sytuacji ma tu do ugrania? Czemu to poważne traktowanie rozmów ma służyć? Do czego trochę załagodzenie tej sytuacji jest Iranowi potrzebne?
Znaczy, no musimy pamiętać, że Iran ostatnio poniósł dość sporo klęsk, jeśli chodzi o te swoje siły, tak zwane proxy, prawda, zastępcze, chodzi o Hezbollah, Hamas, czy też Hutich, więc no też Asad został zdjęty z urzędów Syrii, więc już nie ma takich sił, którymi walczył w zastępstwie, został sam. Pokazało się też, że jest słaby, kiedy w zeszłym roku, w czerwcu, jego instalacje nuklearne zostały zbombardowane. No więc ma tutaj teraz pewien taki problem i musi jakoś z tego wyjść. Pamiętajmy, że Iran jest objęty sankcjami. Te sankcje dotyczą nie tylko zakupu ropy, ale też dotyczą eksportu technologii. I wiele jakby infrastruktury w Iranie jest przestarzałej, więc zdjęcie tych sankcji na pewno by Iranowi się przydało, a z drugiej strony być może Stany Zjednoczone chcą na tym ugrać taki interes, że wtedy amerykańskie firmy by weszły i zaczęłyby sprzedawać swoje produkty i technologie. No, to też jest możliwe.
A czy protesty, które teraz są organizowane były w ostatnich tygodniach w Iranie, największe od dekad, dla których punktem zapalnym była sytuacja ekonomiczna, też mają w kontekście tych rozmów w Genewie znaczenie dla Teheranu? Czy może złagodzenie sankcji też może uspokoić sytuację wewnętrzną, bo po prostu w pewnym procesie doprowadzi do poprawy sytuacji gospodarczej?
No to już oczywiście, to jest wiadome, prawda, że jeżeli byśmy poprawili infrastrukturę i inflacja w Iranie jest naprawdę straszna. I w związku z tym rzeczywiście te protesty teraz objęły ludzi, którzy normalnie nie protestowali, czyli właśnie takich, którzy mają biznesy, no bo biznesu nie można planować, tak, jeżeli inflacja jest tak wielka. Więc oczywiście, gdyby udało się tę inflację zahamować, Iran mógłby się zacząć rozwijać gospodarczo, No to oczywiście byłoby to też uspokojenie nastroju w samym kraju. Ale pamiętajmy, że niektórzy walczą o wolność, tak, a nie tylko o sprawy ekonomiczne.
Czyli częściowe złagodzenie, ale to oczywiście nie rozwiąże strukturalnych problemów Iranu. Mam też pytanie o to, jak daleko jesteśmy w tych rozmowach, to znaczy to są wciąż rozmowy nie bezpośrednie, to znaczy, że do potencjalnego porozumienia, załagodzenia sytuacji w dłuższej perspektywie jest chyba jeszcze długa droga.
Znaczy oczywiście my nie wiemy, co się dzieje. Rozmowy są niebezpośrednie, bo pośredniczy Oman, tak? Także no to też jakby pokazuje, że nie chcą się te strony spotkać twarzą w twarz, co też nam pokazuje, że jest pewna taka rezerwa, prawda? I też taka próba, żeby nie stracić twarzy na tych rozmowach. A pamiętajmy, że jeszcze są inni gracze, na przykład Rosja, która, jak się okazało, od 2018 roku przekazała w banknotach Iranowi 2,5 miliarda dolarów, omijając w ten sposób sankcje. Przewozili te banknoty koleją albo statkami. Czyli są tu jeszcze inni gracze włączeni i nie wiadomo, jak oni bardzo wspierają Iran i co on tam jeszcze ma w zanadrzu.
Bardzo dziękuję. Profesor Agata Skowron-Nalborczyk, islamistka, iranistka i arabistka, Zakład Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Teraz porozmawiamy jeszcze o tym, o czym debatuje dzisiaj polski rząd. I teraz jest z nami mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek. Dzień dobry, pani mecenas.
Dzień dobry.
Dziś posiedzenie rządu. Dziś rząd pochyla się nad projektem nowelizacji kodeksu pracy, który w największym skrócie ma lepiej chronić pracownika przed mobbingiem. Biorąc pod uwagę, że jest to projekt rządowy, jest bardzo duża szansa, że stanie się ciałem. Tak więc od razu pytanie, w jaki sposób resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który zaproponowane zmiany odpowiada, chce przed mobbingiem chronić pracownika?
No właśnie, mamy rzeczywiście w ostatnim czasie dość dużo informacji napływających z Ministerstwa Pracy w zakresie tego, jak zmienia się projekt. I rzeczywiście ostatnio zapoznaliśmy się z ostatnią wersją tego projektu zmiany kodeksu pracy w zakresie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. I wśród nich na przykład znajduje się taka propozycja, żeby w stosunku do poprzedniej propozycji zmniejszyć jednak dolny próg zadośćuczynienia za mobbing do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. W poprzedniej wersji była to 12. Więc rzeczywiście zmiana znaczna i znacząca i w moim przekonaniu nieadekwatna i niedobra. I źle się dzieje, że faktycznie taki pomysł być może i nawet wejdzie w życie. Zobaczmy oczywiście, jak ten proces legislacyjny będzie wyglądał dalej. Natomiast ja jestem krytycznie do niej nastawiona, bo jednak mam takie wrażenie, że my coraz więcej mówimy o przemocy w pracy, ale jednak nie znajduje to takiego odzwierciedlenia w tych przepisach projektowanych, bo powiedzmy sobie wprost, mobbing nie jest jednorazowym zachowaniem nieprzyjemnym dla pracownika czy pracowniczki. To jest zespół bardzo silnie natężonych działań wrogich pracownikom. W związku z tym reakcja na poziomie ustawy powinna być adekwatna. W moim przekonaniu 12-krotność zadośćuczynienia, znaczy 12-krotność minimalnego wynagrodzenia byłaby znacznie bardziej adekwatną reakcją w przypadkach rzeczywiście poważnych jak mobbing, bo pamiętajmy też o tym, że cała ta otoczka skupia się wokół mobbingu, natomiast my mówimy przecież także o tym, że te projektowane przepisy mają zmienić podejście i zmienić kulturę pracy. Nie tylko ściśle pozwalać na może bardziej adekwatną w procesie sądowym reakcję na mobbing i ustalenie lepszych, korzystniejszych dla pracowników żądań. Natomiast faktycznie to ta kultura pracy, która się zmienia i powinna się zmienić, to jest to, o co my tak naprawdę walczymy trochę z tyłu głowy, z tyłu tych przepisów.
Jest mowa o mobbingu, jest mowa o dyskryminacji, w tle jest ta kultura pracy w tym projekcie, ale wciąż też jest odpowiedzialność pracodawcy, który musi uważać, żeby w jego firmie tego mobbingu nie było, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z działań szefa firmy, tak? No i zastanawiam się, czy w takim razie w jaki sposób, według tej ustawy, mobbingowi można przeciwdziałać profilaktycznie.
Tak, i rzeczywiście ten projekt ustawy nakłada obowiązek podejmowania działań prewencyjnych, ale my to mamy już dzisiaj w kodeksie pracy. Tu te przepisy, można powiedzieć, nawet nie tyle zaostrzają, co trochę bardziej precyzują, na czym przeciwdziałanie ma polegać. To są działania prewencyjne, wykrywcze, polegające na działaniach naprawczych na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, ale najnowsza wersja projektu, no, tutaj też znowu muszę powiedzieć, że jestem nastawiona krytycznie do tego pomysłu, wprowadza otwarty katalog tych działań, co trochę rozmywa nam standard ochrony, no bo jeżeli pracodawcy i pracownicy też nie do końca wiedzą, czego oczekiwać i jakiego rodzaju faktycznie działania mieszczą się w pojęciu przeciwdziałanie, to nie do końca my możemy doprowadzić do skutecznego przeciwdziałania. Ja jestem jednak za tym, żeby ten katalog zamknąć i powiedzieć wprost, na czym polega przeciwdziałanie i jakie działania pracodawcy muszą w swoich wewnętrznych regulacjach ująć. Dochodzi tu jeszcze jedna kwestia, że projekt ustawy określa, że te reguły powinny znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie pracy w odniesieniu do większych pracodawców, ale na przykład już zwalnia z obowiązku obwieszczenia, czyli tego formalnego ukształtowania obwieszczenia pracownikom i przez pracodawców, którzy regulaminu pracy nie posiadają. Tych reguł przeciwdziałania w naszej regulacji pracodawcom, którzy zatrudnią mniej niż 9 pracowników. Więc znowu ten standard nam się obniża, chociaż bardzo wyraźnie chcę podkreślić, wszyscy pracodawcy, jeśli te przepisy wejdą w życie, będą musieli nadal przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, tak jak to się dzieje teraz. Ale te reguły na poziomie ostatniego projektu w moim przekonaniu są nazbyt elastyczne w stosunku do tego, co my musimy chronić.
A to nie jest przypadkiem pewna kapitulacja resortu, który przyznaje, że rzeczywiście nie da się systemowo przeciwdziałać mobbingowi, wobec tego przerzućmy tę odpowiedzialność na firmy i będziemy rozliczać je z tych pewnych nieostrych kryteriów?
Ale rzeczywiście to przeciwdziałanie dzieje się na poziomie firm, dzieje się na poziomie zakładu pracy, dlatego że no, państwo nie jest w stanie tu interweniować aż tak wyraźnie. My tu mamy tak na dobrą sprawę, kodeks pracy zapewnia tę ochronę na poziomie sądowym post factum, w sytuacji, kiedy już pracownik ma roszczenia. A faktycznie my musimy ten ciężar przenieść na to, żeby ośrodowiska pracy mogły udzielać realnej ochrony pracownikom, bo i pracodawcy za to faktycznie tę odpowiedzialność ponoszą. Więc myślę, że akurat w tym przypadku, tak bym tego akurat krytycznie nie oceniła. Natomiast widać tu faktycznie, że wpływ na ten nowy projekt, w moim przekonaniu, ma ten rzeczywiście głos pracodawców w ostatnim czasie. I chcę też mocno powiedzieć, że ja widzę w dyskusji i słyszę taki dwugłos w ostatnim czasie, że z jednej strony środowiska pracodawców podkreślają też bardzo mocno, że mobbing jest zły, musimy z nim walczyć, nie możemy na niego przyzwalać. A z drugiej strony pojawia się jednak to rozmiękczanie odpowiedzialności i ten głos za tym, żeby to ten poziom, dolny próg zadośćuczynienia był niższy. Ja jednak uważam, że jeżeli faktycznie uznajemy, że dane zjawisko jest rzeczywiście trudne, poważne i chcemy dawać temu wyraz w przepisach prawa, to one powinny być adekwatną reakcją na poziom naruszeń, a mobbing, pamiętajmy, on doprowadza naprawdę do dramatycznych sytuacji życiowych na poziomie zdrowia fizycznego, psychicznego, w relacjach społecznych. To jest przemoc i musimy mocno o tym mówić.
A dodajmy jeszcze do tego, o czym mówimy, definicję mobbingu, to jest zachowanie, które ma charakter nawracający, powtarzający się lub stały, ale według tego nowego projektu, te uporczywe nękanie pracowników może pochodzić tak od przełożonego, jak i współpracownika, jak i podwładnego, jak i pojedynczej osoby bądź grupy. To jest coś, co nie jest takie intuicyjne, kiedy się mówi o mobbingu, o którym się najczęściej mówi, że jest to, że następuje to w relacji pracodawca-podwładny.
Nie jest intuicyjne, ale też muszę powiedzieć, że te przepisy projektowane, one stanowią pewien wyraz ukształtowanej już praktyki, też doktryny, praktyki orzeczniczej. To jest nic nowego. Faktycznie mobbing dzieje się w różnych układach. I z góry na dół, i z dołu do góry, i także w relacjach pomiędzy grupą a jednostką, jednostką a jednostką. Naprawdę mamy tutaj mnóstwo konfiguracji, choć wiem, że się przyjęło bardzo często mówić o tym, że mobbing pochodzi od przełożonego, przełożonej w stosunku do osoby podległej strukturze. Jest coraz więcej przypadków mobbingu kierowanego w stronę osób przełożonych i to także jest zjawisko, któremu w równym stopniu należy przeciwdziałać. Ale ja muszę z praktyki powiedzieć, że bardzo często osoby na tym poziomie zaszeregowania wysoko, menadżerowie, menadżerki, nie ukrywam, że mają zwykle większe obawy przed zgłaszaniem mobbingu z uwagi na to, że trudno jest im się często przyznać do tego, tak wewnętrznie, że mogą sobie nie radzić z zespołem, co jest bardzo dużą barierą emocjonalną i także należy to podkreślać, dawać temu głos.
Bardzo dziękuję. Mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek, była z nami. Ministerstwo Pracy chce uprościć definicję mobbingu i nowymi przepisami w tej sprawie zajmuje się właśnie rząd, a teraz w studiu już Tomasz Setto, z którym słyszymy się teraz, żeby się usłyszeć po 12.40.
Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Filipie. U nas w EKG temat zupełnie inny niż mobbing, bo będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, o cenach prądu, o naszych rachunkach. Rano gościem EKG w tej porannej odsłonie była szefowa Urzędu Regulacji Energetyki, która mówiła, że w takiej bliskiej do przewidzenia przyszłości możemy się spodziewać tego, że ceny prądu będą spadać. Ale uwaga, rachunek to nie tylko cena prądu, to również dodatkowe opłaty. No i tu historia trochę nam się komplikuje, czego rzeczywiście możemy się, jeśli chodzi o nasze rachunki w przyszłości, spodziewać. O tym za moment porozmawiamy z naszym gościem.
A przedtem o 12.40 informacje w TOK FM.
Reklama.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Ból ciała może brzmieć tak lub tak, ała, ale może też brzmieć tak.
W porządku.
Ukrywasz ból ciała za uśmiechem? Zastosuj Voltaren Max, który zwalcza ból z maksymalną siłą.
Voltaren Max. Raz. radość z ruchu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
Tak?
Dokładnie tak.
Jej, udało się, widzisz?
Pięknie, teraz jeszcze raz.
Tato!
Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, firmowe.
A, no tak, konto firmowe.
Jeszcze raz.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata, jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września ubiegłego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 kwietnia tego roku. Szczegóły na pkobp.pl w zakładce firmy.
To jeszcze raz?
PKO, twój bank polski.
Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach.